Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni, lecz arcykapłani, uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić. Cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem. Oto słowo Pańskie.
Możemy powiedzieć, że im mniej jest kaznodziei w Ewangelii, im mniej jest kaznodziei w kazaniu, tym lepiej się słucha, bo cały lud słuchał Jezusa z zapartym tchem. Im bardziej słowa są Jezusowe, tym lepiej się ich słucha. Im więcej jest w Ewangelii samego kaznodziei, tym gorzej dla kazania. Powiecie, że są trzy rodzaje kazań. Kazania do rzeczy, kazania do ludzi i kazania do niczym. Oby to były kazania do ludzi. Na początek proszę o modlitwę. Niewątpliwie w intencji tych rekolekcji się modlicie już od długiego czasu. Nie ustawajcie dla własnego dobra, we własnym dobrze pojętym interesie. Obraz Pana Jezusa, który jest jak ten pasterz niosący łagodny, niosący cierpiącą owieczkę, z niektórych obrazów, z niektórych obrazków, czy powiedzmy malowideł, tak jakoś nam zapadł w pamięć, że ten Jezus, którego gwałtowne czyny opisane w dzisiejszej Ewangelii, w tekstach paralelnych, w innych Ewangeliach szczegóły są bardziej wydobyte. Jezus kręcący bicz ze sznurków i moglibyśmy powiedzieć bijący nigdzie popadnie, tylko bardzo celowo i bardzo konkretnie. Jakoś się kłóci z takim naszym może obrazem łagodnego pasterza i kogoś takiego, kto przytula dzieci, za kim idą słabi, ludzie, którym się w życiu nie powiodło. Ale to, co Jezus czyni, ma bardzo jasny powód. Jezus zadbał o świątynię, o dom swego Ojca. Dom, który dla Niego był najważniejszym miejscem na ziemi. A tak naprawdę motywem tego działania były nieczyste intencje, jakie towarzyszyły sprzedającym, jakie towarzyszyły tym, którzy dorabiali się na kulcie Bożym, na kulcie Jahwe. Cała struktura świątyni formalnie pozwalała być może na takie rozwiązanie, ulokować stoły bankierów i te wszystkie stragany, gdzie można było kupić właściwe zwierzęta do właściwych ofiar, były na pograniczu czy poza tym terenem, który był stricte żydowski, ale to nie tłumaczyło do końca istnienia tych straganów. Jezus zbuntował się w tym momencie, w tej sytuacji, czy w tej scenie, przede wszystkim wobec intencji, z jakimi przychodzili, czy z jakimi ten cały proceder prowadzili odpowiedzialni za kult świątynny. Ci, którzy prowadzili wymianę pieniędzy i sprzedaż zwierząt ofiarnych, czy też produktów ofiarnych, szczerze mówiąc. Świątynia Izraela już nie istnieje. A właściwą świątynią Nowego Testamentu, czy Nowego Przymierza, nie jest żaden budynek, żaden kościół, choćby był nie wiem jak bogato przyozdobiony, jak duży. Właściwą świątynią jest sam Jezus Chrystus i świątynią jest serce każdego człowieka. Serce każdego człowieka wierzącego. Jezus oczekuje kultu w duchu i w prawdzie. Nie takiego kultu materialnego, który sprawiał, że pewne rzeczy są wydzielone do kultu, a pewne są do użytku takiego profanu. Sakrum i profanum. Z momentu Jezusowego zmartwychwstania, obrazowo z momentu, w którym rozdarła się zasłona świątyni, jak to opisują ewangeliści, od tego momentu dla osoby, która przylgnęła do Jezusa, nie ma już profanu. Jest tylko sakrum. Całe życie, wszystko to, co lokuje się w naszym sercu, cała nasza egzystencja jest miejscem, w którym oddajemy cześć Bogu. Nie ma miejsc, które byłyby wyłączone z aktywności chrześcijańskiej. Nie ma miejsc, które by nie miały wpływu na naszą świętość. Niektórzy się gorszą, że mówi się o ołtarzu łoża małżeńskiego. To jest bardzo bogate sformułowanie, bardzo głębokie. To, co najintymniejsze dzieje się między małżonkami, to jest ich właściwa im droga do świętości, którą przebywają razem. To jest fenomen, to jest właściwość sakramentu małżeństwa. Tu również dokonuje się ofiara, dokonuje się składanie kultu, chwały, oddawanie chwały czci Bogu. Nie ma takiego miejsca w życiu chrześcijanina, które można by wyłączyć w taką sferę prywatną. Tu mogę być szaro-czarny w swoich działaniach, bo to nie jest obszar świątyni. I tak jak Jezus był zatroskany też tak symbolicznie, faktycznie i symbolicznie zatroskany o czystość świątyni, tak samo jest zatroskany o nasze serce. I gdy trzeba i przemocą oczyści to, co ma być oczyszczone, by świątynia była czysta, by świątynia była miejscem, w którym mieszka Bóg. Pierwszym, który jest zainteresowany, by nasze serce i nasze życie były uporządkowane, były czyste, jest Jezus Chrystus. Tu nie chodzi o jakieś budowle, to jeszcze raz przypomnę, nie chodzi o jakieś budowle. Nawet gdy Bazylika Świętego Piotra w Rzymie się rozpadła z jakiegoś tytułu wojennego czy naturalnego, Kościół będzie istniał. I można by powiedzieć, w takim wymiarze świętości niewiele na tym traci. Jakieś bogactwo niewątpliwie by się uległo zniszczeniu. Ale tylko w wymiarze materialnym. Żadna materialna świątynia nie jest faktycznie tym, o co chodzi w naszym kulcie chrześcijańskim. Chodzi o życie. Chodzi o serce człowieka. Tak jak w pewnym miejscu Ewangelii Jezus mówi, że nie to, co człowiek je, czyni go nieczystym. Ale człowieka czyni nieczystym to, co wychodzi z serca. Właściwie to, co się lęknie w sercu, a co nie jest z Bożego Ducha. Taki obraz oczyszczonej świątyni jest też dla nas pewną inspiracją. Jezus oczyszcza świątynię naszego serca w bardzo różny sposób. Bardzo różne aspekty naszego życia wpływają na naszą świętość. Modlitwa, sakramenty, miłości, miłosierdzia, dobroci okazywane innym. To wszystko czyni nasze życie świętym. Czyni nas świętymi. Rzecz w tym, by słuchać tego, co Jezus mówi do nas. Oczyszczenie serca, tak jak oczyszczenie świątyni, wątpliwie Pan Jezus nie splecie sznurków i nie wypędzi tego, co nieprzejrzyste w naszym życiu. Ale można by tak powiedzieć, to, co w dzisiejszym opisie ewangelicznym widzimy jako ludzi sprzedających, robiących interes w miejscu, w którym nie należało to czynić, tego czynić. Możemy porównać ten obraz do takich sytuacji w naszym życiu, które są niejasne, ewangelicznie niejasne. Jakaś nieprzejrzystość działania, coś, co wywołuje błogosławione wyrzuty sumienia. To jest ten obraz świątyni, która się zanieczyszcza. I Chrystus daje nam Kościół, daje nam wspólnotę i czas nawrócenia, po to byśmy pielgrzymując, pielgrzymka wspomniana dziś na początku liturgii, byśmy pielgrzymując podejmowali ciągle wysiłek oczyszczenia świątyni. Jakiś moment, w którym rozpoznaję, czy odkrywam obszary, w których jestem niejasny, jestem nieprzejrzysty w moim życiu i się nawracam. Nawrócenie jest procesem, a nie jest pojedynczym aktem. Bardzo rzadko się zdarza w życiu człowieka, by w życiu, w historii Kościoła, by zdarzył się człowiek, któremu wystarczyło jedno nawrócenie. Jakiś gwałtowny akt, tak radykalny i tak decydujący, że od tego momentu wszystko inne było zupełnie w innym świetle ustawione. Niewątpliwie i sam święty Paweł, który tak spektakularnie, moglibyśmy powiedzieć, spotkał Pana, tak znacząco się to spotkanie odcisnęło na jego życiu, też w jakiś sposób później mówi o tym dwojakim napięciu w swoim sercu, o tym, że przeżywa różnego rodzaju wewnętrzne rozterki. Nawrócenie jest procesem, w którym Pan oczyszcza nasze serce. W tym oczyszczeniu kluczową rolę odgrywa rozeznanie, którego elementem składowym są wyrzuty sumienia. Jest działanie sumienia. Sumienie też i pochwala, nie można powiedzieć, że tylko i wyłącznie napomina. Też udziela pochwał, to katechizm mówi, że to taki głos, który mówi, co jest dobre, co jest złe. Ale wracając do obrazu z dzisiejszej Ewangelii, może w nas niech pozostanie na początku tych rekolekcji to przekonanie, że każda świątynia naszego serca, każde serce wymaga oczyszczenia. Każde serce wymaga tego radykalnego wejścia Pana, momentu, w którym Pan przejmuje kontrolę, czy może to jest niewygodne słowo, kiepsko brzmi, że Pan przejmuje kontrolę, staje się Panem serca, może tak lepiej. Moment, w którym Jezus staje się Panem mojego serca. Kluczowy moment. I my mamy klucze do tego serca. Apokaliptyczny obraz tego, który stoi i puka. Kto otworzy, będzie przeżywał ucztę. A kto nie otworzy, pozostanie ze swoim wewnętrznym nieuporządkowaniem, ze swoimi napięciami, czasem z trudnościami sam. Rekolekcje są czasem pewnego rozeznania, są momentem, pewną szansą usłyszenia, spojrzenia na nowo na swoją świątynię. Na to, co jest najcenniejsze w życiu. W życiu wiary zwłaszcza. Czyli na serce. Skontaktowanie się z własnym sercem. W porządku spraw życiowych, w naszym biegu codziennym, często nie jest łatwo się skontaktować tak do końca z tym, co mi serce mówi. Z jakimiś pragnieniami dotyczącymi właśnie życia duchowego. Z kwestiami, które należałoby uporządkować. Rekolekcje, choć powiedzmy dwie pełne doby, 48 godzin, nawet krócej, Ale to jest czas łaski. Czas łaski, która nie zawsze musi być łatwa. Czasem jest taka trochę paląca jak sól, oczyszczająca jak sól. Wejście Jezusa do świątyni nie zawsze jest wjazdem uroczystym do Jerozolimy. Czasem jest właśnie takim wejściem radykalnym, w którym Jezus objawia się jako Pan. Zawsze po to, by nieść dobro, by nieść czystość serca. Jeśli odczytamy sprzeczne uczucia, tak jak to Ewangelia pokazuje, jedni chcieli Go zabić, a inni słuchali Go z zapartym tchem. Jeśli autentycznie spotykamy się z Panem, możemy się liczyć z tym, że pojawią się sprzeczne w nas odniesienia. To, co Jezus pokaże jako czarne, to, co Jezus pokaże jako nielicujące ze świątynią, może w nas pobudzić żywy gniew, żywe zdenerwowanie. I za to trzeba Bogu dziękować. Ale też jest w nas ten aspekt, ta część serca, która słucha Go z zapartym tchem. Ostatecznie odnajdujemy siebie pośród tych, którzy słuchają Jezusa z zapartym tchem. Chociaż czasami dotknie takiej nuty, że mamy ochotę wyjść, albo mamy ochotę coś krzyknąć, powiedzieć, że nie teraz. To świadczy o tym, że słuchamy ze zrozumieniem, że Jezus dotknął serc. Jeśli Jezus coś pokazuje, że można zmienić, to daje też łaskę. Jeśli pokazuje, że coś należałoby uporządkować, to daje też łaskę do uporządkowania. Ten obraz niech nam pozostanie jako pewne streszczenie, czy pewien obraz pracy rekolekcyjnej, doświadczenia rekolekcyjnego. I życzmy sobie na początku, by za łaską Boga i za naszą otwartością na tę łaskę, byśmy opuścili to miejsce za niespełna dwa dni, dwie doby, niedzielę, jako ludzie, których świątynia serca jest bardziej przygotowana, bardziej zdatna do tego, by zamieszkał w niej Bóg. Co więcej, byśmy opuścili to miejsce jako ludzie, którzy wynoszą stąd Jezusa w sercu i chcą Go wnieść w swoją codzienność z nowym chrześcijaństwem.